Witamy serdecznie w 11 odcinku podcastu Lowkinga w nieco odświeżonej wersji. Tym razem wdrażamy nową formułę, którą będziemy starali się uruchomić przed każdą galą, to znaczy będziemy omawiali walki wieczoru nadchodzących wydarzeń UFC. Na pierwszy ogień wjeżdża walka wieczoru gali UFC w najbliższej Japonii, czyli walka Josha Barnetta z Royem Nelsonem. Ze mną jest Szymon Bokota, czyli Banita, aktualny forum Lowkinga. Powiedzmy, że jest Boltem, dlatego że Szymon Bokota ma bana w wyniku niefortunnego zakładu. Cześć, Bolt.
Witam z Banicji.
I ja, czyli forum o Wilku. Zacznijmy może od Josha Barnetta, dlatego że pewnie większość użytkowników nie wie o Joshu Barnecie. Bolt wie więcej niż Josh Barnett sam o sobie, więc może zapytam cię najpierw o stójkę Josha Barnetta. Co sądzisz na ten temat, zanim przejdziemy do konfrontacji obu zawodników?
Tak, jeszcze nie wchodząc na sam temat tego, jak ona wypadnie w porównaniu z tym specyficznym stylem Nelsona, to trzeba zaznaczyć, że on posiada bardzo ciekawą stójkę, to znaczy może nie jakąś ciekawą, jeżeli chodzi o efektywność, bo on raczej nie słynie co do uwagi takich rzeczy, ale ona jest strasznie funkcjonalna. Funkcjonalne to jest właśnie najlepsze możliwe na nią słowo. On sobie stosowane akcje dobiera właśnie pod to, z jakim zwalem będzie walczył. To nie jest zawodnik, który w każdej walce ma ten sam zestaw ciosów, czyli lewy, prawy, rzuca sobie low kicka, oraz rzuca sobie jakieś kopnięcie na korpus i to jest wszystko, co klepie w każdej walce. On potrafi sobie ładnie arsenał tak jakby spersonalizować pod oponenta. Przykładowo, choć to są już takie bardzo stare czasy, w rewanżu z Pedro Hizo, dorzucił do arsenału wcześniej nieużywane frontkiki, żeby wykluczyć jego kontry i kopnięcia. I podejrzewam, że tutaj na pewno też się przygotował w taki sposób. Tak ogólnie tym, co się pojawia w każdej z jego walk na przestrzeni ostatnich kilku lat, to są to bardzo dobre ciosy proste. Momentami także, jeżeli oczywiście wymaga tego przeciwnik, to chętnie ich używa na korpus. Na uwagę zasługują też całkiem solidne low kicki, bo one są najczęściej rzucanymi kopnięciami, choć czasem w plecie jakiegoś ładnego midla. No i oczywiście, choć tutaj już przechodzimy na clinch, któremu trzeba będzie poświęcić jeszcze nieco miejsca oddzielnie, ze względu na to, że w tej walce to będzie moim zdaniem bardzo ważna płaszczyzna. W clinchu to jest absolutny specjalista od używania kolan. Nie ma drugiego zawodnika, który z taką częstotliwością używałby tego rodzaju uderzeń.
Okej. Ja przyznam się szczerze, bez bicia, że o stójce Josha Barnetta wiem trochę mniej, dlatego że po prostu przejrzałem mniej materiału na ten temat, ale zgadzam się właśnie z Boltem. Najbardziej to, co mi się rzuciło w oczy przy takiej małej analizie, to są te proste Barnetta. Bardzo mi się to podoba w jego walkach, już od dawna z tego korzysta. Tak samo low kicki. Rzecz właśnie, tak jak zauważył oczywiście Bolt, nie jest jakimś zbyt wyrafinowanym uderzaczem. To tak samo, to dokładnie mogę w zasadzie powtórzyć jego słowa Bolta. Funkcjonalna to jest najlepsze określenie stójki Josha Barnetta. No, nie wiem, jak to wypadnie, do tego później przejdziemy na tle Roya Nelsona, ale technicznie stójka Josha Barnetta prezentuje się całkiem nieźle. Właśnie od razu przejdźmy do stójki Roya Nelsona, a tutaj jakkolwiek o Joshu Barnecie nie powiedziałem zbyt dużo, to o Roya Nelsonie jest ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, oprócz tego jego overhanda, cepa z prawej ręki i podbródkowego z tejże prawej ręki. To naprawdę zauważyłeś, żeby Roy Nelson używał czegokolwiek innego?
Tak, dzisiaj oglądałem walkę z Overeemem i tam rzucił pierwszą taką piękną kombinację w swoim życiu. Prawy, lewy, prawy, prosty. To był szczyt rafinowania w jego arsenale. Naprawdę byłem zdziwiony, przewinąłem to tak z dwa razy, bo myślałem, że mi tam coś umyka.
No tak. Stójka Roya Nelsona to jest właśnie taki typowy przykład takiego power punchera, który ma ogromną siłę w tych uderzeniach, ogromną, ale tak jak na przykład pokazuje, gdyby nie idealnie pierwszym takim, w ogóle trzeba zwrócić uwagę na to, że Roy Nelson ma rekord w ostatnich 5 walkach, jednej wygranej i 4 przegranych. właśnie to zaczęło się, tego dość słaba seria, od porażki ze Stipem Miocićem, który właśnie pokazał najbardziej, najładniej udowodnił, jak prosta i mało skomplikowana jest trójka Roya Nelsona. Takim swoim troszeczkę bardziej finezyjnym stylem był w stanie kiwać większość ciosów Roya, schodzić od tej prawej ręki i pokazać właśnie, jak prosta jest strategia na walkę z Royem Nelsonem. I to właśnie pokazuje, że Roy Nelson nadal będzie w stanie ubijać takich słabszych stójkowo zawodników, nie potrafiających się obronić przed tym Cepem Fight Antonio Rodrigo Nogueira, ale no z tymi bardziej wyrafinowanymi, troszeczkę bardziej ogarniającymi tę stójkę będzie miał problem. Właśnie to jest pytanie, czy Josh Barnett jest takim zawodnikiem, jak sądzisz?
Co może jest takim zawodnikiem? Oczywiście jakaś bomba może trafić na jego głowę, no bo tak może się stać praktycznie w każdej walce, ale on dopóki jego przeciwnik nie jest szybszy, to jest w stanie z nim wygrywać tę stójkę, pomijając jakieś naprawdę dobrych strajkerów. Zresztą choć to już są czasy takie bardzo odległe, w drugiej walce z samym Krokopem on pierwszą rundę w stójce właśnie wygrał, bo był dobrze przygotowany na to, co prezentuje sobą Krokop i go po prostu pomsił. I tutaj może być podobnie. Przede wszystkim warto zauważyć, że oczywiście Barnett to nie jest Dominik Cruz z wagi ciężkiej, ale on całkiem sprawnie się porusza. I myślę, że już to może strasznie popsuć szyki Nelsonowi. Przecież on w tej swojej ostatniej walce Overeem zastosował, poza tymi chwilami, gdy cofał się na siatkę i przyjmował mocne ciosy, strasznie prostą, oczywiście dobrze, że prostą, bo bardzo skuteczną rzecz. Ale on po prostu chodził w kółko, nie robił niczego, nie przyspieszał przy tym chodzeniu w kółko, nie zmieniał pozycji, nie odwracał jej, nie robił jakichś doskoków, odskoków, nie zmieniał dystansu na takim poziomie, powiedzmy, wertykalnym, on jedynie chodził w kółko. Niczego kompletnie więcej nie robił, już się Nelson pogubił. Myślę, że tutaj Barnett wpadnie na coś przynajmniej równie skutecznego.
Tak, właśnie jak porównamy sobie footwork obu zawodników, bo to jest to, o czym zapomniałem właśnie przy stójce, no to Josh Barnett powinien mieć w tym aspekcie zdecydowaną przewagę nad takim typowo człapiącym Royem Nelsonem. Też byłbym w stanie to zobaczyć, właśnie przyrównać sobie ten jego footwork do zbliżającej się konfrontacji i właśnie tak się zastanawiałem, czy Josh Barnett faktycznie w tej stójce będzie miał wystarczającą przewagę, żeby uniknąć tych wszystkich bomb i wydaje mi się, że będzie miał, dlatego że no, ta strategia, właśnie to jest to, o czym wcześniej wspomniałem, ta strategia nakreślona na rozpracowanie techniczne Roya Nelsona już naprawdę była tak wałkowana tyle razy, że no, fighter naprawdę ma duże, bardzo wysokie mniemanie o poziomie oktagonowej i w ogóle klatkowej inteligencji Josha Barnetta. Sądzę, że będzie w stanie przynajmniej nie dać się znokautować w tej stójce, a wiemy, że Roy Nelson no, nie ma tego arsenału stójkowego zbyt dużego. I to może przejdźmy w takim razie do tego clinchu, bo wiesz, że to jest płaszczyzna, w której według ciebie ta walka się rozegra.
Tak, pierwszy mówię to, co daje w nim szansę Nelsonowi, a mianowicie momenty, w którym clinch będzie rozsuwany. Rozsuwanie clinchu to jest generalnie taki fajny moment, żeby próbować wcisnąć jakiś sierp, jakiegoś high kicka. Oczywiście Roy raczej nie wciśnie tam high kicka, no ale ma okazję do wciśnięcia tego swojego firmowego overhanda. To jest dla niego idealny moment i na jego miejscu bym modlił się o to, żeby Barnett w jakimś momencie dał sobie zerwać ten clinch. Natomiast jeżeli nie da, to się zaczyna być o tyle ciekawie, że po prostu Josh się doskonale w klinczu czuje. Na przykład w walce z Frankiem Mirem, przykro mi wilku, że ci to mówię, ale muszę o tym przypomnieć.
Miałem nadzieję, do końca taką cichą nadzieję, że nie wspomnimy o tej walce, ale okej, oczywiście
kontynuuję. Ona była krótka, więc nie będę o niej długo mówił. No właśnie, to tam Mira ładnie obijał podbródkowymi z tego klinczu, ogólnie go terroryzował, a o Mirze w klinczu mam nieco większe mniemanie. To znaczy wiadomo, że jego słabością jest taka walka przy siatce, ale to jest zawodnik, który ma więcej możliwości niż biedak Nelson. No i tutaj Barnett to będzie maksymalnie wykorzystywał i dołoży jeszcze te swoje bardzo dobre kolana na wszystkie wysokości, co już Royowi całkowicie popsuje życie. Nie mówię, że Barnett go tak znokautuje, ale na pewno go będzie mocno karał w tym clinchu.
Też jestem w stanie sobie to wyobrazić, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę walkę Roya Nelsona z Fabricio Werdumem, który tymi kolanami naprawdę robił taką krzywdę Royowi, że aż mi sami się przykro na to patrzyło. Ale oczywiście w tym klinczu ja ogólnie dawałbym też przewagę Barnettowi. Wydaje mi się, że nawet trochę bardziej zdecydowany niż ty. Tak, mówisz o tym rozgrywaniu klinczu, o tym overhandzie. Jakoś tak nie widzę, żeby Josh Barnett w tym klinczu dawał sobie cokolwiek zrobić złego. Owszem, no, Travis Brown i wszyscy pamiętamy, jak wygląda ta walka. Wyglądała ta walka. Wtedy no, poprawił straszny błąd Josh, ale w klinczu naprawdę z tego materiału, co widziałem, Josh według mnie prezentuje się znakomicie, bo Danielem Cormierem, który by rzucał Barnettem, na pewno Roy Nelson nie jest. Dobra, to w takim razie może poruszymy jeszcze teraz tak w międzyczasie taki jeden poza oktagonowy aspekt, poza taki inny niż techniczny aspekt, może w ten sposób. Długa przerwa, Josh. Sądzisz, że to wpłynie jakoś na jego dyspozycję? Bo pamiętajmy, przypomnijmy tylko, że ostatnią walkę w MMA Barnett stoczył w grudniu 2013 roku, to jest ponad półtora roku przerwy od ostatniej walki.
Niekoniecznie. Przede wszystkim Barnett był aktywny sportowo, poddawał naprawdę świetnych zapleców w tym czasie i o tym też za chwilę pomówimy. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że to nie jest taki człowiek, który w momencie, gdy zabiera się za ten swój grappling, to już całkowicie na te półtora roku zapomina o tym, że ej, fajnie by było porobić jakieś tarcze. Nie, właśnie. Wydaje mi się, że Barnett, owszem, nieco przez pewien czas przynajmniej był w tym zarozumiały, gdy wracał do trenowania, ale na pewno nie będzie takiej sytuacji, że zapomni na przykład do czego służy lewy prost.
Wiesz co, mówię o tym w tym kontekście, że jeżeli zobaczymy na wiek Barnetta, to jest już, będzie 38 lat w listopadzie. Dlatego jakkolwiek on do tej pory świetnie prezentował się technicznie we wszystkich swoich walkach, tak, no jeżeli dodamy tą ponad półtora roczną przerwę plus jego 38 lat, wiadomo, że w wadze ciężkiej 38 lat to nie jest jakiś wyrok, wręcz przeciwnie, z tego co pamiętam, to średnia wieku w wadze ciężkiej to jest 37,5 roku, ale no, może to postawić jakiś ślad na dyspozycji Josha w MMA. Pamiętajmy, że to jest MMA, ale to może od razu w takim razie przejdźmy do tego, o czym chcieliśmy pomówić, czyli o parterze obu zawodników, właśnie zaczynając od Josha. On zgadzał się z tobą, że poddawani przez niego zawodnicy, czyli Ryan Gracie i Dean Lister, który pamiętajmy, że nie został poddany na zawodach grapplingowych do walki z Joshem przez bodajże kilkanaście lat. Z tego względu był kilkanaście lat, został kompletnie zdominowany w tym aspekcie. Co był skreślany jeszcze przed tą walką, co dodaje takiego troszeczkę smaczku. Według mnie obaj panowie Ryan Gracie i Dean Lister są lepszymi parterowcami od Roya Nelsona. Co ty sądzisz na ten temat, Paul?
Przede wszystkim są też, nawet gdybyśmy nie patrzyli na te walki, nie zwrócilibyśmy uwagi na to, jakich grapplerów poddawał Josh, to nie tak w tym parterze w MMA się prezentował rewelacyjnie. Jego walki z Nogailą, w jakiś sposób poluje na dźwignię na nogi, to jest coś pięknego. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem tego i wręcz jestem zaskoczony tym, jak bardzo to jest niedoceniane, jaki on prezentuje poziom w dźwigniach na nogi. On właściwie atakując nogi potrafi wyjść spod każdego zawodnika. Czy to był Randy Couture w swoim prime, choć to są czasy bardzo prehistoryczne. Nawet Daniela Cormiera wygonił atakującego nogi z jego królestwa, zdawałoby się, gdy był na górze. A jeżeli Nelson właśnie znalazłby się jakoś na tej górze, to mógłby wyjść chyba tylko po jakiejś niesamowitej bombie, która by jednocześnie nie znokautowała Barnetta. To ja dalej widzę Roya jako tego, który jest zagrożony, nie tego, który jest w lepszej pozycji, bo Barnett Spertow potrafi być bardzo aktywny. No i właśnie te jego niedoceniane dźwignie na nogi. Odnoszę wrażenie, że w wadze ciężkiej po prostu nie ma kogoś, kto poza Fabricio Werdumem, kto mógłby w parterze całkowicie zneutralizować, nawet będąc z góry, Barnetta.
Rozumiem. Oczywiście nie umniejszajmy partnerowi Roya Nelsona, dlatego że on swego czasu, pewnie wszyscy pamiętają, wygrał na zawodach grapplingowych z Hankiem Mirem. Tylko że to jest taki problem, że on nie pokazuje tego parteru. Ostatnią sytuacją, gdzie próbował w ogóle sprowadzić walkę do parteru, gdzie cokolwiek widzieliśmy jego parteru, było z tego co pamiętam walka z Markiem Huntem, gdzie raz prowadził Hunta, próbując mu się dość nieudolnie wbijać za plecy. No a potem co Mark Hunt wstał, zrzucił go z siebie, a później znokautował Nelsona w drugiej rundzie, ale to jeszcze pomijmy. Naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć jego jakichś nowszych walk, gdzie widzieliśmy cokolwiek z parterem Nelsona, dlatego z tego powodu zakładam, że w tej płaszczyźnie Barnett będzie miał przewagę. Po prostu technicznie wydaje mi się być lepszym zawodnikiem. Tak mówiłeś o tych dźwigniach na nogi, dodałbym jeszcze bardzo dobre duszenia trójkątne rękoma. Oczywiście wiadomo, że Chelsea jest lepszym zawodnikiem w tym aspekcie, the best run trainer on the planet, ale Joshowi też wychodzi to całkiem nieźle. Rodgers i Haritonów musieli klepać, to jest właśnie taka bardzo przydatna technika przy takim stylu Josha, gdy włącza się Josh zapaśnik i po prostu chce obalić, przejść gardę, przejść do dosiadu i wtedy poddać. Te trójkąty rękoma wyglądają naprawdę dobrze, są technicznie dopracowane, to jest też coś, co czym mógłby sprawić. Jestem w stanie sobie jakby przyrównać ten trójkąt rękoma Barnetta do takiego budowy ciała Nelsona i według mnie pasuje idealnie. Dlatego wcale się bym nie zdziwił, gdyby to było planem na tę walkę Barnetta. Ja bardzo bym się zdziwił, gdyby Nelson był w stanie postawić opór Joshowi, ale gdyby był w stanie to on dyktować warunki w parterze. No, dla mnie to byłoby coś największe zaskoczenie, jakby biorąc pod uwagę scenariusze tej walki, bo Josh w parterze to jest coś spektakularnego jak na wagę ciężką. Tak jak mówisz o tym, że kto w wadze ciężkiej dźwignie nogi, kto w ogóle w wadze ciężkiej ma tak dobry parter, oprócz tam Fabricio Warduma i kogokolwiek, no nie pamiętam dokładnie, kto tam teraz się znajduje w top 15 UFC, z co najmniej czarnym pasem brazylijskim jiu-jitsu i potrafi tego...
Junior dos Santos.
Słucham?
Junior dos Santos.
Tak. Junior dos Santos i ta wspaniała sytuacja. Od razu mi się nasuwała w tym kontekście druga walka z Velasquezem, gdzie dostał przed tą walką czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu i on mnie odklepał do takiej strasznie, strasznie nieudolnej, zapinanej balachy w wykonaniu Amerykanina. Tak, to Junior dos Santos, parterowy as. No ale może te treningi w ATT odblokują jego parter i w następnej walce z Overeem zobaczymy Juniora zapaśnika parterowca. Więc tak podsumujmy sobie tak. No mamy, podsumujmy sobie tą naszą analizę. Mamy
jeszcze powiedzmy słowo o zapasach.
Słucham? Tak. Właśnie do tego chciałem przejść, że mamy tutaj clinch, mamy stójkę, mamy parter, ale co z zapasami? Kto z tych dwóch zawodników byłby w stanie, raczej powinien być w stanie obalać? No chyba nie Nelson, nie?
Nie, może Barnett nie ma jakiejś świetnej obrony przed obaleniami, ale no właśnie, kto to jest Nelson, jeżeli chodzi o zapasy?
No, tak wspominałem właśnie tą walkę z Markiem Huntem, to obalenie było tak naprawdę takie, jakby Nelson wcale nie wierzył, że tutaj może coś zdziałać. Tak, jak ja miałem takie wrażenie oglądając tę walkę, dlatego no, ciężko byłoby mi sobie wyobrazić Nelsona obalającego Josha, a odwrotnie raczej tak, nie?
No tak, Barnett co prawda też jak na zawodnika, który tak bazuje na mieszaniu zapasów i parteru, nie ma jakichś powalających zapasów ofensywnych, no ale są po prostu okej, właśnie z tego clinchu.
Tak, myślę, że biorąc pod uwagę, że Roy Nelson swoje zapasy defensywne ma na naprawdę bardzo średnim poziomie. Obalano go w bardzo wielu jego walkach, dlatego Gdybym miał postawić teraz na jakiś scenariusz, to sądzę, że to byłoby właśnie poddanie w wykonaniu Barneta, a nie takie poddanie w stylu, tak jak mówię, że dźwignia na nogi potrafi wstawać pod zawodników tymi dźwigniami na nogi, tylko właśnie będzie taki scenariusz, bym widział, że po prostu sprowadzi Nelsona i go podda. Jeśli chodzi o zapasy Josha, to nie jest jakiś zapaśnik, który miał jakieś ogromne sukcesy przed startami w MMA, ale naprawdę ta jego stójka jest taka użytkowa, taka no, praktyczna, tak samo te jego zapasy też są praktyczne i Nelsona jestem w stanie bez problemu sobie wyobrazić wywracającego na ziemię, jeżeli będzie miał na to ochotę. Chociaż mam takie pewne obawy, bo jak wiadomo, w przerwie teraz między walkami, Josh Barnett dużo startował na zawodach grapplingowych. Czy on nie skupił się za bardzo na tym parterze i czy nie popełni jakiegoś głupiego błędu w stylu, no teraz to jestem takim kozakiem w parterze, udowodniłem to światu, to może po prostu nie będę walczył o jakieś sprowadzenie, tylko sam położę się na ziemi, spróbując poddać Roya Nelsona z dołu. Nie wydaje ci się, że to mogłoby się tak potoczyć w głowie Josha?
Wiesz co, nie do końca. Co prawda widzę scenariusz, w którym próbuję zrobić coś może nie do końca sądnego w tym sensie, że za bardzo ambitnie do czegoś podejdzie. Bo przecież kto w tamtych czasach się chciał bić z Krokopem w stójce? No ale jednak sądzę, że nawet jeżeli bym miał jakieś takie dziwne pomysły, ani co do tego nie jestem przekonany, bo ja ogólnie tak trochę odchodząc od tego, myślę, że on jest nastawiony na to, że teraz jest jego ostatnia szansa, żeby naprawdę się wbić do tej ścisłej czołówki, do tej, która będzie walczyć o pas i będzie bardzo blisko tych okolic, więc on sobie nie pozwoli na jakieś dziwne walki. On wyjdzie mocno skupiony na celu, czyli efektownym pokonaniu Nelsona. Także ja mam na tę walkę taki scenariusz, że wychodzi, porzuca trochę tych prostych. Jak mu się uda, pewnie mu się uda, to wepchnie Roya w siatkę. Będzie go tam objął tymi kolanami, aż Royowi odechce się w ogóle walczyć, no ale jakoś Roy do tej drugiej rundy wyjdzie. Tam zostanie przez Josha obalony i poddany.
Właśnie mi się wydaje, że po takim długim rozbracie z oktagonem Josh może mieć większe obawy co do tej stójki. Na pewno, tak jak wcześniej wspominałeś, on trenował tę stójkę, nie skupił się tylko i wyłącznie tam na parterze, ogólnie na grapplingu, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ten długi rozbrat z oktagonem i moc w pięściach, nie technikę, ale moc w pięściach Nelsona, on właśnie będzie taki bardziej asekurancki w tej walce. To jestem w stanie sobie, to tak mi bardziej przemawia do głowy. Plus dodajmy do tego ta jego ostatnia walka, gdzie został ciężko znokautowany. Może to też taki zostawiło taki ślad w psychice. Wydaje mi się, że on będzie taki bardziej ostrożny, asekurancki. No ale tego wszystkiego dowiemy się
Właśnie, czy tutaj może
dopiero.
wychodzi w trochę zbyt dużym stopniu moje upodobanie do archeologii, ale jeżeli mówimy o takich rzeczach, to warto wspomnieć, że w pierwszej walce z Pedro Hizo, czyli znowu prehistoria, został znokautowany w stójce.
A potem sam zakontował Hizo.
Dokładnie.
Tak. To też właśnie przeglądając rekord, przeglądając walki, też zauważyłem, no nie jest to jakiś zawodnik, który specjalnie boi się stójki, ale no, jak tak wszystko dodaje sobie do kupy, te 38 lat, ten długi rozbrat, ten ostatni, no ten knockout, porażka przez knockout w ostatniej jego walce, to no, mam taką obawę bardziej, obawę, bo uważam się za fana Josha, że wyjdzie do tej walki taki stójkowo niepewny, oby nie. Dobra, mamy jeszcze coś do powiedzenia na temat tej walki?
No ja niczego nie mam.
Ja też chyba nie. Może przejdźmy do takich naszych ostatecznych typów na tę walkę. No, ty mówisz, że Nelson wyjdzie do drugiej rundy, ale w tej drugiej rundzie zostanie poddany czy znokautowany?
Poddany.
Poddany. No ja bym postawił, że to będzie już poddanie w pierwszej rundzie. Może wyjdzie to, będzie wyglądało to tak, jakbym strasznie nie doceniał tego partnera Nelsona, ale wydaje mi się, że Barnett będzie miał w tym aspekcie dużą przewagę, a w stójce przynajmniej nie da się znokautować i tak zakończy się main event sobotnio-niedzielnej gali. Okej, w takim razie chyba nie mamy, jeżeli nie mamy nic więcej na temat tej walki do powiedzenia, to byłoby na tyle. Fanom Josha Barneta polecam czekać z niecierpliwieniem na artykuł Bolta na temat tego, że zawodnika bardzo obszerny, który z tego co wiem szykuje, także będzie ciekawa opcja do zapoznania się z tą legendą, prawdziwą legendą sportu walki, bo nie można powiedzieć inaczej o człowieku, który debiutował w 1997 roku. I do, oczywiście do oglądania sobotnio-niedzielnej gali na żywo, bo obstawiam, że naprawdę będzie, nie potrwa to długo, ten pojedynek. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w następnym podcaście.